Siostry, bracia, Ewangelia w bardzo specyficzny sposób jest dzisiaj dobrą nowiną. No bo Pan Jezus dzisiaj przypomina Kościołowi prześladowanie chrześcijan. Bardzo przykre. Wielka tragedia dla świata. Wielka bolączka dla chrześcijan. Ale również prześladowanie chrześcijan nic dziwnego. Bardzo trudna ta dobra nowina. Tak sobie myślę, siostry, bracia, o tym czasowniku załamać się. Załamać się w wierze. Nie było takiej epoki, żeby gdzieś, w jakimś miejscu świata uczniowie Jezusa nie byli prześladowani. Wspominany dzisiaj stulatek, a już teraz wieczności. Jan Paweł II przypominał wiekiem największych zbrodni na chrześcijanach. Nie wiek pierwszy, nie wiek drugi czy trzeci. Okrutne, czasami bardzo wymyślne prześladowania za rzymskich cesarzy. Ale wiek XX. Te głupoty, które się teraz gdzieś tam pojawiają, już nawet nie wspomnę tego, ludobójcy, gdzie mu tam jakiś Włoch teraz wyczytuje, że to jakiś austriacki katolik, który był do bierzmowania. Boże, kochani, gdzie ci lewacy mają empatię, wrażliwość, w ogóle myślenie, żeby w ten sposób próbować rozciągać te zbrodnie na wyznawców Jezusa na ziemi. Pierwsi na rzeź skazywani przez hitlerowców byli kapłani, duchowieństwo katolickie, pierwsi. Ale to by się zaczęło jakieś wielkie wymienianie. Ważne, żeby nas Pan Jezus skoncentrował faktycznie na tym i może na problemie, który najbardziej nas dotyka tutaj w tej szerokości, długości geograficznej. To znaczy, żebyście mnie, siostry, bracia, dobrze zrozumieli, bo to zawsze jest tragedia tego człowieka, jego rodziny, bliskich, którzy się za niego modlą. Ale ta moda na agnostycyzm, zwłaszcza w wielkich miastach, naprawdę ci ludzie nie mają bladego pojęcia, co to znaczy załamać się w wierze. Nie stali nawet obok takich ludzi w tym sensie takim właśnie przenośnym. Nie byliby w stanie stanąć wobec takich, którzy są testowani w wierze dzisiaj na świecie. Tak naprawdę te zbrodnie na chrześcijanach, które są dzisiaj dokonywane, one powinny zawstydzić całe to towarzystwo, które jest ochrzczone, było do pierwszej komunii, zrobiło sobie ładne zdjęcia, potem jeszcze do bierzmowania ich tam jakoś dziadek z babcią dopchali, a może nawet jeszcze zdarzyło gdzieś na obrzeżach Warszawy, że własny tata i mama ich do tego kierowali i oni nagle mają swoje duchowe eksperymenty, potrzeby, zawody. Tak sobie myślę o tym zjawisku i o tym, jak dzisiaj w tych wszystkich kościołach brzmi to zdanie Pana Jezusa: to wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Że jak naprawdę te procesy, które przechodzimy tutaj w Europie, w ogóle nie przystają do Ewangelii. To nie o tym Jezus mówi. Jeśli oni się mają za jakichś męczenników, Bóg nie dał mi łaski wiary. No to przepraszam bardzo. To przyjdź, dziewczę i chłopcze, do kościoła i posłuchaj dzisiaj, jak się łaskę wiary zdobywa. Oto mamy piękny obrazek, ale tak naprawdę pokazujący też, jak Ewangelia miała pod górę na kontynencie europejskim. To jest bardzo ważny moment dziejów Kościoła i dziejów apostolskich także. Paweł z tym zespołem ewangelizacyjnym przybywają do Europy. To jest ich pierwsze spotkanie na kontynencie europejskim. Duch Święty sprawił, że zakończyli misję, przynajmniej na chwilę, w Azji mniejszej i przedostali się okrętem do Macedonii. Przez ten Neapolis, to było portowe miasto, ale traktowane jako część Filipii, doszli do tej stolicy. Tam jest dużo świątyń, nie? To jest cały czas bardzo religijna Grecja. Cesarstwo Rzymskie, przepraszam. To się wszystko... Grecy pod okupacją. Rzym, nie? Mają swoje świątynie, swoich bogów, swoje boginie, ale nie ma synagogi. To się już przynajmniej zmieniło. Ale to jeszcze nic. Paweł wie, że Żydzi potrzebują do swoich modlitw i różnych rytuałów bieżącej wody. Więc ponieważ płynie rzeka, trzeba tam szukać synagogi. Nie ma z kamienia, jest wspólnota. Przychodzą ludzie, którzy czytają Biblię, odprawiają nabożeństwa, no tak pod gołym niebem, jak ładna pogoda, ale tam częściej ładna niż u nas. Więc przychodzą na to miejsce i mają dobrego nosa, nie? Docierają do miejsca, gdzie jak myślą jest miejsce modlitwy. No i jest miejsce modlitwy, jest szabat i odbywać się będzie nabożeństwo i przychodzą kobiety i mężczyzn brak. Drodzy bracia, jak to pięknie, że dzisiaj jesteśmy na Eucharystii, także znaczy ja to jakby tak z wyznaczenia, ale że są mężczyźni, to nawet całkiem mali i dynamiczni. Nie? Ale jak tak pomyślimy o tych normach polskich, pewnie, że to nie jest studium historii Kościoła w Europie, ale początek jest taki. Przychodzą nad rzekę kobiety, nawet chłopów Żydów nie ma. Przychodzą Żydówki, żeby się pomodlić. Co tam się dzieje? Co ta Europa ma od tego pierwszego wieku takiego, że to kobiety idźże się pomóc, idźże do kościoła, idźże nad wodę, będziecie tam czytać Biblię, będziecie tam psalmy odmawiać, idźże tam. Może z grzeczności, może zajęty robotą, a może z pogardą. Żyd mówi do swojej żony Żydówki, do swojej córki, do swojej siostry. I one się tam schodzą. Brakuje mężczyzn. Pierwszy element, jakbyśmy tym chcieli mierzyć misję Pawła w Europie, to najpierw co musiał zauważyć, nie ma mężczyzn. Przychodzą kobiety. Czy to źle? To bardzo dobrze. To bardzo dobrze. Paweł misję podejmuje i właśnie, mówię teraz o tej, która, wy tego nie widzicie, ona tutaj w tym nowym tłumaczeniu włożona jest, to określenie w cudzysłów, bo to nie jest jej stan duchowy. Bojąca się Boga. Bojące się Boga to jest w ogóle określenie. Taki zwrot, który mówił o ludziach, którzy urodzili się jako poganie, ale mieli swoją intuicję, że jest jeden Bóg i dlatego z wielką sympatią i czasem z dużym oddaniem modlili się razem z Żydami do jednego Boga. To jest taka kobieta, z kontekstu to wynika, którą też mogłyby, gdyby chciały w ogóle, chrześcijańskie feministki wziąć na swoją patronkę. To jest kobieta, która na pewno ma męża, ale to ona zarządza biznesem. To jest kobieta niezwykle bogata, bo gdzie tam Tiatyra, a gdzie Filipia? Znaczy, kobieta ma przynajmniej dwa domy. Bardzo wyraźnie widać, że jak jest z Tiatyry, a zaprasza do domu Filipii, to znaczy prowadzi ten biznes nieźle. Handlowanie purpurą to nam też mówi do dzisiaj, zresztą w Turcji. Tiatyra leży dzisiaj w Turcji. I tam też do dzisiaj jeszcze i produkują bawełnę i jakoś farbią ją w taki sposób, że to jest niezły biznes do dziś. No więc ona jest tą, która się boi Boga. Czy forsa nie zawróciła jej we łbie? Przychodzi z tymi Żydówkami, swoimi koleżankami, może się już długo z nimi zna, modli się do Boga. I co jest ważne, to znowu ktoś by mógł pomyśleć, że taka akurat forma poetycka. Nie. Święty Łukasz, który był w drodze z Kleofasem do Emaus i potem, kiedy rozpoznali Zbawiciela, mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał, używa tutaj tego samego określenia. Znaczy, Bóg, Pan, Kyrios, Chrystus, rozpalił jej serce, także z uwagą słuchała słów Pawła. No i potem została ochrzczona. Mam nadzieję, że te punkty drogi duchowej tej poganki do Chrystusa dobrze potrafimy z tego tekstu zabrać ze sobą. O ileż łatwiej powinni mieć ci, którzy są ochrzczeni, którzy są bierzmowani, którzy przyjmowali inne sakramenty. I coś im dzisiaj w tym życiu duchowym mąci, bruździ, rozdziela ich od Chrystusa. Żeby się, siostry, bracia, na nas nie musiały spełnić te słowa Ewangelii. O takim teście, że trzeba będzie łaknąć każdego zdania Ewangelii świętego Jana, żeby się nie załamać w wierze. I jeszcze chciałbym ostatnią rzecz powiedzieć, że ten wątek, który Pan Jezus wprowadza, mówiąc, wyłączą was synagogi, to faktycznie miał miejsce. Chrześcijanie zostali wyłączeni z synagogi. Ale widzimy śladem świętego Pawła, że to jest taki splot, to jest taki warkocz, że bez synagogi nie da się głosić Ewangelii, że Paweł, gdzie się pojawia, to pierwsze szuka synagogi. To jest taka nadzieja, że może nas tam gdzieś ogólnie wyłączą, może nas i wyrzucą z tych struktur, i tak się stało. Z końcem pierwszego wieku definitywnie zapadła decyzja. Natomiast Paweł przez te miejsca święte, przez tych ludzi, którzy się tam gromadzili, dociera, znaczy do nich dociera z Ewangelią, z nauką Jezusa. I tak zakłada kościoły. Można powiedzieć, wyłączą wtedy, kiedy się zorientują, że ich ubywa. Szkoda, no. Tak się porobiło wtedy i tak trwa do dzisiaj. A wszystko Jan skrzętnie zanotował, co Pan Jezus powiedział. I kiedy Pan Jezus to dzisiaj też mówi, no to nas pewnie nie synagoga interesuje, ale te różne układy, gdzie uczeń w szkole średniej traci, bo tam się część klasy od niego odwróci. Ktoś pracy na mnie krzywo patrzy, bo ja z krzyżykiem na szyi. Nie? Znaczy, mnie to akurat na szczęście nie dotyka. Nie? Ale wyłączają, nie? Wyłączają, izolują. Patrzą dziwnie. I to kto to robi? Kto to robi? Trzeba mieć takie poczucie wtedy jakiejś nadziei, zapału do modlitwy, żeby faktycznie tym ludziom dać świadectwo, że wróćcież, zrozumcież, posłuchajcież Zbawiciela. Takie to słowo Pana Boga na dzisiaj. Pełne znowu perspektywy, jakiejś takiej szerokiej wizji tego, jak to być powinno, co się po drodze przydarzy, ale ostatecznie co zatriumfuje.